Crime and Investigation Polsat. Produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Opowiem Ci o zbrodni, zrealizowany na podstawie polskiej serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat.
Zło tak naprawdę boi się dobra. Igor Brejdygant.
Tam się na pewno coś stało i to coś strasznego. Mój syn może widział coś, czego nie powinien widzieć.
Choć trudno w to uwierzyć.
Ktoś kogoś uderzył raz mocno i... a drugi może widział.
Ta historia zdarzyła się naprawdę.
Ja biorąc tą sprawę, nie wiedziałem, że to będzie taka skala piętrząca, że ja uderzę głową w mur, także się z koniem będę bił, ale już wiedziałem, że nie żyją.
Igor Brejdygant. Pisarz, scenarzysta, reżyser i fotograf. Wielokrotnie dał się poznać jako baczny obserwator rzeczywistości, ale również doskonały i empatyczny słuchacz. Dziś opowie o sprawie, która od wielu lat nie daje mu spokoju. Tajemnicy zaginięcia dwóch chłopców, Łukasza i Andrzeja, i o dramacie poszukujących ich matek.
Historia, którą dziś opowiem, wydarzyła się ponad 20 lat temu. Od tego czasu rodzina, przede wszystkim matki zaginionych chłopców, Łukasza i Andrzeja, poszukują wielu odpowiedzi, a wśród nich tej jednej najważniejszej. Gdzie są ich dzieci? Pozostało im po nich niewiele rzeczy. Kilka zdjęć, szkolne zeszyty, trochę ubrań. Tylko tyle. Pozostał ból, pustka i nadzieja, że kiedyś dowiedzą się, co wydarzyło się w 1999 roku. Przecież ktoś to musi wiedzieć.
Opowiem Ci o zbrodni. Odcinek trzeci. Chłopcy z Rewala. W roli głównej Magdalena Lamparska.
Tam się na pewno coś stało i to coś strasznego.
Wiesława Ziemniak, mama Andrzeja.
Mój syn może widział coś, czego nie powinien widzieć.
W 1999 roku z ośrodka wychowawczego Rewalu znika dwóch chłopców, Łukasz i Andrzej. Policja twierdzi, że uciekli. Matki w to nie wierzą.
No, dwóch chłopców zaginęło w jednym dniu i ślad po nim zaginął, tak? Przez 23 lata.
Nikt nie chce mówić, nie chcą cię wypowiadać.
Dorota Bubel, mama Łukasza.
Wszystko, woda w ustach, nie wiem.
Twierdzi policja i ośrodek, że oni uciekli, ale ja w to nie wierzę.
14-letni Andrzej Ziemniak mieszkał z rodzicami we wsi Myszkowo w województwie wielkopolskim. W lutym 1999 roku decyzją sądu chłopak ma zostać przewieziony do ośrodka wychowawczego.
To spakuj.
Mamo, ja nie chcę tam jechać. Obiecuję, że to był ostatni raz.
Były drobne kradzieże po prostu w szkole, no i szkoła go skierowała do ośrodka, najpierw był w Poznaniu, no a później był przewieziony do Rewala.
Ja już nigdy niczego nie ukradnę.
Błagam, nie rób mi tego. Już to obiecywałeś.
Ale teraz naprawdę. Już nic nigdy nie ukradnę.
Stało się, jak się stało, dziecko trafiło, a liczyłam na to, że państwo mi pomoże po prostu. Mojemu dziecku wyjść na prosto i odda mi dziecko. A tu się stało, że nie odda.
Co ja mogę? Co ja sąd wysoki jestem?
Pojedziesz, będziesz grzeczny, cię wypuszczą szybciej.
Do placówki w Rewalu trafiali chłopcy z problemami wychowawczymi, takimi jak drobne kradzieże czy opuszczanie szkoły. Nie był to jednak zakład poprawczy, a otwarty ośrodek wychowawczy.
Gdzie odwiedzać?
No pakuj te klamoty, przecież nie będziesz patrzył, jak matka płacze.
Wiesława Ziemniak miała nadzieję, że w ośrodku pomogą Andrzejowi. Kiedy matka żegna się z Andrzejem, liczy na to, że zobaczą się już niebawem, podczas świąt wielkanocnych. Żadne z nich nie wie, że tego dnia widzą się po raz ostatni i nie spędzą już wspólnie żadnych świąt.
Zadzwonię, jak się da.
Najgorszy moment, bo to jest święto Bożego Narodzenia. Nie jest miły wieczór, ani miła kolacja. Jednak ten talerz stoi cały czas i liczę na to, że syn zapuka i powie: mamo, jestem.
Andrzej trafia do ośrodka w lutym 1999 roku.
Andrzej znalazł się w ośrodku w połowie lutego 1999 roku.
Igor Brejdygant, autor powieści kryminalnych.
Kilkanaście dni później trafił tu też drugi z chłopców, 16-letni Łukasz Sas.
Ja nie mogłam się z tym zgodzić, że on tak trafił.
Dorota Bubel, mama Łukasza.
On był naprawdę spokojny, w domu był. Był bardzo lubiany tutaj na wsi. Ojciec dzieci był pijakiem. Były wojny, były pijatyki, były. Człowiek nieraz oberwał, ale to tak mówię, bo to zawsze stawałam w dziecka obronie. No bo jak inaczej, no wiadomo.
Łukasz wychował się w bardzo biednej rodzinie. Jego ojciec pił, jego namawiał do picia, nauczył go kraść. Matka kompletnie nie radziła sobie z sytuacją i wyrok sądu o umieszczeniu chłopaka w zakładzie wychowawczym przyjęła z ulgą i z nadzieją, że da mu to szansę na lepszą jakość życia.
Myślałam, że jemu to pomoże. Odejdzie od tego tu ojca, że zacznie się uczyć, że zacznie myśleć, no i będzie dobrze. On 2 marca został przywieziony do Rewala i 2 już uciekł.
Łukasz zostaje złapany. Z powrotem do Rewala trafia dopiero po 17 dniach.
Łukasz najpierw uciekał do ośrodków opiekuńczych, w których przebywał. Kiedy trafił do Rewala, też podjął próbę ucieczki. Jak mówi jeden z wychowanków ośrodka, dyrektor za tego typu zachowanie karał chłopców wyjątkowo surowo.
Dyrektor tak chyba, jak mu coś tam po pianemu odstrzeliło, to...
Były wychowanek. Przebywał w ośrodku w Rewalu.
Kazał stać nieruchomo całą noc, nie? W pozycji zgiętej, że tu nogi tu pękały.
Bo przecież oni potem opowiadali ci wychowankowie, że oni w piżamach na mrozie stali ogoleni na łyso. To jest inna sprawa.
Marek Szwedowski, jasnowidz, prezes fundacji Przystań Nadzieja.
Za to, że ktoś uciekł, no to by się obóz otworzył, tak?
Wychowanek zeznał. Z takim jednym jeszcze uciekłem. Kazał się rozbierać i stać do godziny 6, jak była pobudka. Kazał stać bez majtek i bez piżamy. Mama drugiego z chłopców, Andrzeja, chce zabrać syna na święta wielkanocne. Dzwoni w tej sprawie do ośrodka.
Miałam załatwioną przepustkę z sądu, miałam po dziecko jechać.
Wiesława Ziemniak, mama Andrzeja.
Dzwoniłam, że przyjadę po dziecko. Pani z ośrodka mi stwierdziła, że nie przyjedzie na przepustkę do domu, bo jakiś niby kiosk okradł. A jak się później w rzeczywistości okazała w dokumentach, to nie kiosk, tylko z jakimiś tam wychowankami mieli bójkę pomiędzy sobą. To ja panią poprosiłam, żeby mi podała syna do telefonu.
Personel ośrodka nie pozwala mamie Andrzeja porozmawiać z synem. Z innego powodu niż ten, który zostaje jej oficjalnie przedstawiony. Jej syna już tam nie ma.
Halo? Dzień dobry, Wiesława Ziemniak. Ja w sprawie syna Andrzeja.
Bardzo mi przykro, ale Andrzej nie może opuścić placówki, bo ma karę.
Ale coś zrobił znowu? Jaką karę?
To co zwykle, okradł kiosk.
Jeżeli kogoś, ktoś został za mocno pobity, już nie mógł pojechać do domu, to pewnie jak się wyleczył, przeszło psychicznie, żeby nie poskarżył się.
To ja przyjadę.
Może pani przyjechać, ale wcześniej niech pani zadzwoni, dobrze?
Dobrze, oczywiście zadzwonię.
Stwierdziła, że też nie może mi go podać do telefonu, bo on ma karę. Ja jej się zapytałam grzecznie, czemu po prostu za jedną karę dwa razy cierpi. Po raz, że nie przyjdzie do domu na Wielkanoc i drugie po prostu, że nie może mi dać go do telefonu.
No i? Dalej ich nie ma?
Przeliczyłem dwa razy. Nie ma ziemniaka i sensu.
Cholera. Dobra. Robimy tak. Ja zapiszę w dzienniku, że ich nie ma. Ale jak do jutra się nie pojawią, to trzeba dzwonić do Grefis na policję.
Pierwsze święto zadzwoniłam, że przyjadę w drugie święto do syna, bo odwiedziny. A pani mi oznajmiła, że syn Wielką Sobotę uciekł. Ja podejrzewam, że syna nie było już wtedy, jak dzwoniłam, żeby go dali do telefonu. Ale czemu mnie kłamali?
Śledztwo w sprawie oficjalnie rozpoczęło się dopiero 7 czerwca, ponad 2 miesiące po zaginięciu chłopców. Dlaczego tak późno? Dlaczego skupiono się tylko na jednej hipotezie – ucieczce?
W tej sprawie jest wiele pytań. Matki chłopców uważają, iż dochodzenie prowadzone było w sposób opieszały i niedokładny, szczególnie w początkowej fazie. Dlatego o pomoc zwróciły się do Fundacji Przystań Nadzieja. Kiedy państwo zawodzi, pozostają niezależne instytucje, które często są jedynym wsparciem dla rodzin poszukujących swoich zaginionych bliskich. Te instytucje to przede wszystkim Itaka i Stowarzyszenie Przystań Nadzieja, które prowadzi swoje własne, poniekąd prywatne dochodzenie.
Rewal, 26 maja 2020 roku. Bez udziału służb, prokuratury i policji, fundacja, która pomaga rodzinom po stracie najbliższych razem z matką Andrzeja, dokonują przekopania części terenu ośrodka wychowawczego.
26 maja 2020 roku, przeszło 20 lat od zaginięcia 2 nastoletnich chłopców, Andrzeja i Łukasza, na terenie Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Opiekuńczego w Rewalu odnaleziono kości oraz fragmenty odzieży, w tym fragment sweterka należący do jednego z zaginionych. Sweterek rozpoznała matka zaginionego i jego brat, który nosił dokładnie taki sam.
Koparka zahaczyła i tak wisiał ten sweter. Mamy to na filmie. I po jakimś paru chwilach...
Marek Szwedowski, Jasnowic, prezes Fundacji Przystań Nadzieja.
Przylatuje ten syn tej wieści i mówi, mama rozpoznała swet. No to niesamowite. Potem wyszły takie spodenki, krótkie takie od piżamy. Po czym było dużo rzeczy takich osobistych, jakiś właśnie typu szampon Bambino, typu jakaś szczoteczka do zębów. I ja biorąc tą sprawę, nie wiedziałem, że to będzie taka skala piętrząca, że ja uderzę głową w mur, także się z koniem będę bił, ale już wiedziałem, że nie żyją. Kiedy ja dostaję zdjęcie kogoś, mam odczucie, żyje czy nie żyje, tak? Przez 30 lat mojej pracy może dziś 2 razy się pomyliłem.
Policja i prokuratura nie traktują wykopanych podczas poszukiwań rzeczy jako istotnych dowodów w sprawie. Pomimo nadziei mamy Andrzeja, to co udaje się odnaleźć w ziemi, nie wpływa na dalsze śledztwo.
Ja wiem, że on już na pewno nie żyje przez tyle lat, ale bym poszła na ten cmentarz, zapaliła ten znicz, bym wiedziała, gdzie mam iść.
Ja już tak straciłam nadzieję, że w ogóle cokolwiek ruszy. Naprawdę.
Te wszystkie wykopy, to wszystko, cośmy robili, byli z pieniążków, z fundacji. Prezes po prostu, Marek Szydowski, otworzył konto, zbierał pieniądze i żeśmy przeszukiwali.
24 sierpnia, godzina 10.30. Po raz kolejny, być może już po raz ostatni, poszedamy eksploatację na terenie ośrodka w Rewalu. Wszystkie żłoby zostały powiadomione, mamy wszelkie pozwolenia. Prosiliśmy też, żeby ktoś z policji był wydelegowany do nas. Nie mamy nikogo, nikt nie przyszedł.
Policja twierdziła, że to jest za drogi koszt do nich. A co ja mam powiedzieć, jak ja dziecka nie mam? Moje dziecko jest ważniejsze i cenniejsze jak koszt policji po prostu.
Kiedy prokuratura bada sprawę, okazuje się, że kości były zwierzęce, a sweter nie należał do zaginionego chłopca.
Igor Brejdygant, autor powieści kryminalnych.
Różniły go szerokość pasów i rozmiar. Prokuratura po raz kolejny zresztą umarza śledztwo w sprawie zaginięcia chłopca.
Pomimo licznych nieścisłości, policja trzyma się hipotezy o ucieczce.
To, że drugi raz uciekł, to ja dopiero się dowiedziałam, kiedy został skreślony z ewidencji po 60 dniach nieobecności.
Przez te 6 lat widziałem 300 ucieczek.
Były wychowanek. Przebywał w ośrodku w Rewalu.
Mogę powiedzieć. I za każdym razem wiedziałem, że było powiadomione i policja, i pobyt zamieszkania wychowanka. Jeżeli już ktoś się przebił i uciekł, to go łapali na miejscu zamieszkania.
Nie boisz się?
A czego?
Wczoraj skatowali Jacka. Mówi, że ma połamaną rękę.
Każdy zbiera. Ty jeszcze nie wiesz, jak może dostać. Ja to się zawijam stąd. A ty?
On stamtąd uciekał. Ale on uciekał tu, do domu.
Pani psycholog, która zanim jej nie została uciszona i zabrana sprzed naszych oczu prawie siłą, zdążyła powiedzieć, że oni się w ogóle nie znali tak naprawdę.
Nie wierzę w to, że Łukasz mógł się zaprzyjaźnić, czy ty. Nie, bo oni się tam spotkali, to było krótko.
Policja i prokuratura twierdzą, że chłopcy uciekli. Pojawiła się wersja, że przeprawili się do Szwecji na pontonie. Jednak nic w tej sprawie się nie zgadza. Choćby to, że Andrzej panicznie bał się wody. Kiedy jego matka dzwoniła do ośrodka, jej syna już tam nie było. Potwierdza to notatka z dziennika z dnia 31 marca. O godzinie 20 uciekli Ziemniak i Sas.
Po prostu ja wiem, że tam coś się stało, że ktoś kogoś uderzył raz za mocno, a drugi może widział.
Po rozmowach z wychowankami oraz analizie dokumentów można wysunąć inną, mroczną wersję wydarzeń.
Coś się stało w ośrodku. I nikt nie chce powiedzieć, no bo wtedy cała kadra pójdzie cieć.
Jeden z wychowanków powiedział, dla mnie to nie dziwne, że są zabici. I to mnie zmroziło. Jak to nie dziwne? To myśmy takie rzeczy widzieli, ale on nie chciał mówić. On się boi do tej pory, oni na twarzy nie chcą pokazywać.
Kopanie, wyzywanie. Kiblu podtopienie. Nic tam nie mogliśmy zrobić. Byliśmy katowani, ani policja. Poszliśmy do psychologa, do psychopedagoga. To pedagog potrafił pójść i powiedzieć do wychowawcy, że ten przyszedł na ciebie takie rzeczy jada. My to byliśmy jak w jakiejś szuli traktowani. Bicie. Miałem wychowawcę właśnie, który mnie z jednym chłopakiem tak dotkliwie nas tak skatował, że... A skatował nas, nie puścił nas na święta, oczywiście, żeby nie widzieli, nikt nie widział, bo my tam nic nie mogliśmy zrobić.
Odwal się, no!
Czekaj, gówniarzu, wiesz co? Rodzice cię nie nauczyli, tu się naprostujesz. Stop, mówię, powiedziałem, spokój!
Zajechałem, to był chyba w czwartek. No to w piątek już miałem rękę złamaną, nogę. Posunęłem o obronie tam jednego, no to tam wszyscy go kupali, nie? Byłem w zakładzie karnym, ale zakład karny powiązania z sąsiadkiem, to było przedszkole. Bo tam to było piekło.
Ten ośrodek w ogóle ma złą sławę, bo tam był dom wariatów, tam był też dom przed wojną czy po wojnie dla panienek, które się brzydko prowadzą, tam już wszystko było. Więc te energie też tam swoje jakby zrobiły, tak? Ale wejście do tego ośrodka było straszne.
Według pracowników ośrodka Andrzej oraz Łukasz dopuścili się ucieczki wspólnie i w porozumieniu. Jednak chłopcy prawdopodobnie w zasadzie się nie znali. Andrzej po ewentualnej ucieczce na pewno skontaktowałby się z matką. Świadczą o tym chociażby listy, które do niej pisał.
Cześć mamo, na początku listu serdecznie was pozdrawiam. Chciałbym wam powiedzieć, że się dobrze czuję. Mamo, wszystkiego najlepszego
z okazji dnia kobiet. Mamo, przyjedź po mnie na jajko, bo ja tu nie chcę zostać. Pieniądze doszły do mnie, już wypłaciłem 5 zł. Mamo, napisz.
Pieniądze już dostałem, już wypłaciłem 5 zł. Tęsknię, czekam aż się zobaczymy.
Żeby tylko chciał się odezwać, żeby tylko... Nawet jeżeli ma żal do mnie, to nie musi się od tego, tylko żebyś powiedział, że żyje, że jest.
Tutaj jest cały czas ta niewiedza. To mnie bardzo boli. Ja już mówię, jak się stało po prostu tamte nieszczęście, jak był ten nieszczęśliwy wypadek, to tylko bym bardzo wszystkich prosiła, którzy wiedzą coś w tej sprawie, jakąkolwiek informację, żebym mogła tego syna po prostu odnaleźć i godnie pochować.
Matki chłopców nadal czekają na informacje, które przybliżyłyby je do poznania prawdy.
Na zakończenie jeszcze jedna smutna zagadka. Mniej więcej w tym samym czasie, w tym samym rejonie, na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do zaginięcia jeszcze dwóch innych chłopców, mniej więcej w tym samym wieku. W tamtym czasie mówiło się o możliwym istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej, która porywała chłopców w celach pedofilskich albo w celu pobrania narządów. Nie udało się jednak znaleźć żadnych dowodów na poparcie tej hipotezy. Czy kiedykolwiek uda się rozwiązać sprawę zaginięcia chłopców z Rewala? Nie wiem. Ale bardzo bym chciała, aby tak się stało.
Występujący w programie byli wychowankowie ośrodka w Rewalu nie przebywali w placówce w tym samym czasie, co zaginieni chłopcy. Nie byli świadkami opisywanych w programie wydarzeń. Z uwagi na ochronę ich prywatności nie podajemy dokładnych dat ich pobytu. Wystąpili prowadzący Igor Brejdygant, Magdalena Lamparska, Filip Zawadzki, Borys Bartłomiejczyk, Kamila Brodacka, Marcin Piotrowiak, Paweł Paprocki. Czytał Janusz Zadura.
To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 32, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, Orange pozycja 42, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 lub 405. Zapraszamy.